Finansowy poradnik o domowym budżecie. Zaprasza Adam Białczak.
Witam Państwa w naszym nowym cyklu poradnikowym. Przez najbliższe tygodnie postaramy się pokazać Państwu, ile da się wycisnąć z naszego domowego budżetu bez zmiany pracy na lepiej płatną. Naszym ekspertem będzie Marcin Struczyk, analityk jednej z polskich instytucji finansowych. Panie Marcinie, zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle się warto nad swoim domowym budżetem pochylić. Bo że robią to ci, którym nie starcza albo ledwo starcza do pierwszego, no to jest oczywiste, bo oni muszą. Ktoś może tu jednak powiedzieć, ja się ze swoimi wydatkami wyrabiam, za kieszeń się specjalnie ściskać nie muszę, to po co mam właściwie sobie zawracać głowę jakimś tam planowaniem? Co by pan odpowiedział na takie diktum?
Panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić firmę, która próbowałaby działać bez planu finansowego. Działalność takiej firmy prawdopodobnie przy sprzyjających warunkach skończyłaby się po pół roku, przy mniej sprzyjających warunkach mogłaby się skończyć dużo szybciej bankructwem takiej firmy. Podobnie jest z naszym domowym budżetem, z naszymi domowymi finansami. Różnica jest znacząca w tym sensie, że w firmie do zarządzania finansami jest zazwyczaj cały sztab ludzi. W domowym gospodarstwie to my jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie naszymi pieniędzmi. Stąd moim zdaniem każdy powinien cokolwiek wiedzieć na ten temat, powinien popróbować tej sztuki. Wbrew wszystkiemu nie jest to jakaś specjalnie tajemna wiedza. Każdy przy odrobinie samozaparcia i dobrej woli jest w stanie to opanować, a efekty tego mogą być bardzo wymierne.
Starczy nam na więcej bez brania nadgodzin czy błagania szefa o podwyżkę?
Zdecydowanie tak, dlatego że uporządkowanie takich domowych finansów, pokatalogowanie naszych dochodów, naszych najważniejszych wydatków, tych, które są niezbędne do poniesienia w ciągu miesiąca czy w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zestawienie tych dwóch stron, czyli plusów i minusów, pozwoli nam na poznanie swoich realnych możliwości finansowych, bo zarządzanie domowym budżetem to jest nic innego jak podejmowanie decyzji, na co wydamy swoje ciężko zarobione pieniądze. Czy wydamy je w sposób mniej lub bardziej racjonalny? Czy wydamy je wszystkie? Czy pozostawimy sobie jakąś część po to, żeby zbudować bufor finansowy, taką poduszkę finansową na czarną godzinę na przyszłość? Czy po to, żeby zwyczajnie coś zaoszczędzić?
Na czym może zaoszczędzić przeciętny zjadacz chleba? Wiadomo, trzeba opłacać rachunki, kupować jedzenie. A co można sobie odpuścić z rzeczy, które nie są jakąś szczególną ekstrawagancją?
Na pewno są takie wydatki, które czynimy pod wpływem emocji, pod wpływem chwili. Klasyczny przykład to pójście do dużego supermarketu na zakupy bez przygotowanej listy zakupów. Taka wyprawa zazwyczaj skończy się tym, że w wózku oprócz rzeczy, które zaplanowaliśmy do kupienia, wyląduje cała masa mniej lub bardziej zbędnych przedmiotów, które owszem, być może są potrzebne, ale bez których prawdopodobnie moglibyśmy spokojnie funkcjonować, moglibyśmy się obyć, a przy skromnym budżecie takie zakupy mogą potem spowodować jakąś mniejszą lub większą dziurę.
Dziury się łata pożyczając, a to nie jest wcale takie dobre.
Są niektórzy, którzy wyznają zasadę, że jeśli nie kupię czegoś na kredyt, to nie będę w stanie zaoszczędzić. Paradoksalnie, panie redaktorze, jest to bardzo częsty przypadek. Znam osobiście kilka osób, które w ten sposób gospodarują pieniędzmi, mało tego, mając całkiem wysokie dochody. Dla nich podstawową sprawą to jest dopiąć się jakoś do pierwszego, wydać to, co mam, a jeśli mam zamiar coś kupić większego albo w jakiś sposób zaoszczędzić na coś na przyszłość, no to najlepszym sposobem jest kredyt. Zakup na raty. Z tym, że bardzo często w takiej sytuacji ktoś nie dostrzega prostej zasady, że takie dyscyplinowanie przez bank do oszczędności to niestety jest czasem bardzo kosztowna impreza. Oczywiście z kredytów trzeba korzystać. Kredyty są w niektórych sytuacjach wręcz nieodzowne. Przyjmuje się zasadę, że jeśli chodzi o kupno nieruchomości na własny użytek, na własny rachunek, to jeśli tylko jest taka możliwość, to powinno się korzystać z kredytu hipotecznego, dlatego że tą gotówkę, którą mamy, a którą przeznaczylibyśmy na przykład na zakup takiej nieruchomości, można w sposób bardziej efektywny lokować. Natomiast korzystanie w każdej sytuacji z kredytu do nawet najmniejszych zakupów, no to niestety prowadzi do tego, że te odsetki się kumulują. Można korzystać z promocji w stylu raty 0%, bo po spełnieniu pewnych warunków, ewentualnie spłaceniu wcześniej tych zobowiązań, to nie poniesie się żadnych dodatkowych kosztów, więc takie gospodarowanie jest jak najbardziej logiczne. Natomiast zasypywanie każdej dziury kredytem, no niestety prowadzi w prosty sposób do tak zwanej spirali zadłużenia.
Kilka lat temu był wielki boom na karty kredytowe i wtedy prasa pisała o takich przypadkach, że ludzie się zadłużali i brali kolejne karty kredytowe, żeby pokryć nimi obciążenia z poprzednich. Czy to się jeszcze zdarza? Czy mamy to już za sobą?
Niestety nie. Mimo nagłaśniania takich spraw, tacy ludzie wciąż są, którzy w ten sposób gospodarują. Mało tego, te długi Polaków systematycznie rosną niestety. Zadłużenie Polaków z tytułu czynszów, energii, usług telekomunikacyjnych, niezapłaconych alimentów sięga już w tej chwili około 38 miliardów złotych.
Jednym słowem, to co powinno nas wzruszać, to nie tylko ten słynny balcerowiczowski licznik długu państwa, ale i nasze prywatne długi.
Dokładnie, dlatego że, co ciekawe, rekordzista oczywiście ma na swoim koncie dług około 100 milionów złotych. Średnio na jednego zadłużonego z tej puli przypada około 16,5 tysiąca złotych, ale około 60% dłużników ma zobowiązania nieprzekraczające 5 tysięcy złotych. I mówiąc wprost, zdecydowana większość z nich przy lepszym gospodarowaniu swoimi pieniędzmi byłaby te zobowiązania w stanie spłacić w sposób bardzo szybki. Natomiast jeśli nie spłacają, to te zobowiązania będą narastały również w sposób bardzo szybki.
Sprawy związane z pożyczaniem pieniędzy będziemy jeszcze rozwijać szczegółowo w następnych audycjach. Natomiast kończąc nasze wprowadzenie, zasygnalizujmy jeszcze, że będziemy się zajmować i sytuacją odwrotną, czyli co robić z nadmiarem gotówki. Bo nawet jeśli ten nadmiar jest niewielki, to szkoda, żeby leżał i był zjadany przez inflację, a tym się chyba kończy trzymanie go na zwykłym bankowym rorze.
Na dzień dzisiejszy oferta rorów wygląda w ten sposób, że zdecydowana większość z nich ma zerowe oprocentowanie. Owszem, jest kilka banków, które dają oprocentowanie rorów w granicach 3 czy powiedzmy 5%, ale to są zdecydowanie wyjątki. Są to bardziej oferty promocyjne, które prędzej lub szybciej się skończą. Banki wiedzą, że ROR to jest doskonałe źródło darmowego pieniądza, ponieważ Polacy bardzo lubią przetrzymywać kwoty pieniędzy na rorze. Jedni mniejsze, drudzy całkiem duże. No więc jeśli na takim rorze leży przykładowo przez rok 2000 zł, to dla banku jest to darmowe 80 zł, tak? Bo bank nie zapłaci od tych pieniędzy odsetek dla nas, my ich nie dostaniemy. Gdyby te same pieniądze, te 2000 leżało na koncie oszczędnościowym oprocentowanym na 4 czy 5%, no to te 80 zł bank musiałby zapłacić nam. A w ten sposób, no cóż, Polacy są przyzwyczajeni do utrzymywania stale konta w jednym banku. Namówić przeciętnego Kowalskiego do zmiany banku to jest prawie mission impossible. Na dzień dzisiejszy wiele banków oferuje możliwość otwarcia konta bez podpisywania żadnego papierku. Nie będę mówił konkretnej nazwy banku, ale założenie konta w ostatnio mocno reklamującym się banku to jest kwestia zrobienia przelewu ze swojego konta w innym banku. Założenie takiego konta, weryfikacja tych danych pochodzących z przelewu trwa powiedzmy około 24 godzin. Po 24 godzinach można w pełni normalnie korzystać z wszystkich produktów powiązanych z tym kontem. I to nie jest jedyny bank, który taką ofertę ma. Druga sprawa to jest taka, założyć konto w dzisiejszych czasach nawet nie trzeba iść do oddziału banku. Składamy wniosek przez internet, kurier przyjeżdża do nas, podpisujemy dokumenty i rolą kuriera jest dostarczenie tych dokumentów do banku.
Dlaczego warto się czasem przenieść gdzie indziej ze swoimi pieniędzmi i czym dokładnie się przy takiej operacji kierować? O tym również będziemy mówić w naszych kolejnych audycjach, codziennie w dni powszednie o godzinie 13.40. Zapraszam, do usłyszenia.
Finansowy poradnik po domowym budżecie.